Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Michale.
Witam serdecznie, panie Andrzeju.
Witamy państwa w naszej cotygodniowej audycji Kresowym Saloniku Radia Gdańsk.
Dziś audycję rozpoczęliśmy pieśnią Matko, nie opuszczaj nas w wykonaniu chóru reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wileńszczyzna. Zaczęliśmy tą pieśnią, panie Andrzeju, nie bez powodu.
A to dlatego, że dziś w Gdańsku dobiega końca dwudniowy pierwszy kongres 108, poświęcony oczywiście 108 męczennikom Polakom zamordowanym podczas II wojny światowej, beatyfikowanym 20 lat temu przez papieża świętego Jana Pawła II. Byli to i księża, i ojcowie, i biskupi, i siostry zakonne, i osoby świeckie. Czyli można powiedzieć, panie Michale, wszystkie stany.
Wszystkie stany, ale wśród tych 108 męczenników, 11 duchownych pochodziło z Kresów, z archidiecezji lwowskiej, wileńskiej i diecezji pińskiej. Dzisiaj z naszym gościem porozmawiamy o martyrologii duchowieństwa na Kresach północno-wschodnich.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
Dziś w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk gościmy księdza doktora Tadeusza Krachela, profesora archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, który całe swoje życie naukowe poświęcił archidiecezji wileńskiej. Szczęść Boże, księże Tadeuszu.
Szczęść Boże.
Księże Tadeuszu, jest zwyczajem w naszym Kresowym Saloniku, że gości częstujemy kawą lub herbatą. Co możemy księdzu zaproponować?
Tak się składa, że przed wyjazdem do studio wypiłem kawę. Dziękuję bardzo.
Księże profesorze, dziś w Gdańsku kończy się dwudniowy kongres 108 poświęcony bardzo ważnym postaciom, nieznanym trochę postaciom, dlatego ten kongres w Gdańsku się odbywa, 108 duchownym zamordowanym w czasie II wojny światowej, beatyfikowanym przez ojca świętego Jana Pawła II. Ksiądz od wielu lat zajmuje się badaniem martyrologii duchowieństwa archidiecezji wileńskiej. Co zainspirowało księdza, żeby zająć się tak obszernym tematem?
Od początku moich studiów historycznych zajmowałem się archidiecezją wileńską, ponieważ z tej części archidiecezji, białostockiej części archidiecezji wileńskiej pochodzę. Zbierałem materiały właściwie do całości dziejów archidiecezji, no i ponieważ wydawało mi się, że te materiały, które dotąd są przechowywane w archiwach, czy to Wilna, czy gdzie indziej, one będą nadal do wykorzystania. Ważną rzeczą jest zebrać materiały od żyjących świadków, dlatego rozmawiałem z kapłanami, którzy przeżywali tamte czasy, robiłem wywiady, ale bezpośrednio do tego tematu martyrologicznego skłoniła mnie właśnie sprawa beatyfikacyjna.
Księże Tadeuszu, to żmudna i mozolna praca. Od zakończenia II wojny światowej minęło już 75 lat, a mam wrażenie, że obraz losów duchowieństwa w Wilnie, na Wileńszczyźnie, generalnie na Kresach, no wciąż nie jest pełny, nie jest jakby zamknięty.
To jest bardzo trudna sprawa, ponieważ ta diecezja dzisiaj leży w granicach trzech państw, Litwy, Białorusi i Polski. I dotarcie do materiałów nie jest takie łatwe. Ale tu duże zasługi położył ksiądz profesor Roman Dzwonkowski, który opracował losy Kościoła w Związku Sowieckim, w tym kapłanów, od rewolucji po 1988 rok. No i cóż, moja książka ostatnia, zwłaszcza Martyrologia Duchowieństwa Archidiecezji Wileńskiej lat wojny, też wnosi sporo, jeszcze przybywają mi nowe rzeczy. No przykładowo, w Wilnie mi jeden z franciszkanów mówi, ale nie ma tu tam naszego jednego ojca, ojca Kamila Wylimańskiego. A ja mówię, nie znalazłem nigdzie materiałów do jego. A oni mi mówią, że właśnie ojciec Kamil w Słonimie był przesłuchiwany na gestapo i z drugiego piętra tego budynku wyrzucono go i szef gestapo powiedział dozorcy, ażeby wywiózł go do lasu i zakopał. A ten dozorca zawiózł go do leśniczego, który go jeszcze wykurował i później wiele lat pracował, jeszcze szereg lat łagrów zaliczył, a później, kiedy Litwa odzyskała niepodległość, również wystarał się, że odzyskano kościół franciszkański w Wilnie.
Księże profesorze, poświęcił ksiądz wiele lat na tę kwerendę po archiwach. Opiera się ksiądz na bardzo konkretnych przykładach i na świadkach, którzy pamiętają tamte postacie. Ale jakby ksiądz powiedział, jakie były różnice w represjach stanu duchownego na Kresach w porównaniu z innymi częściami Polski pod okupacją?
Przede wszystkim rzutuje na tę różnicę to, że Kresy były pod różnymi okupacjami. Najpierw okupacja sowiecka. No, część Wileńszczyzny z Wilnem była oddana przez Stalina Litwie, no a później okupacja niemiecka i znowu sowiecka. Więc to już rzutuje na tę różnicę w spojrzeniu na martyrologię kresową do tej martyrologii innych dzielnic Polski.
Tę archidiecezję wileńską, 374 parafie, przypomnę, były w niej, zamieszkiwali ludzie różnych narodowości, różnych wyznań, religii. Czy ta różnorodność wyznaniowa miała wpływ na sytuację Kościoła katolickiego w czasie wojny i, o czym ksiądz wspomniał, zmieniających się okupantów?
Oczywiście, że to rzutowało, ponieważ okupanci próbowali wykorzystywać czy to Litwinów, czy Białorusinów do swoich celów przeciwko Polakom. I to stwarzało bardzo złożoną sytuację. Tym bardziej, że chociażby Niemcy w czasie okupacji swoich tych wschodnich ziem w pewnym okresie dawali do zrozumienia wyraźnie, że to jest Białoruś i że tu nie ma miejsca na polskość i na Kościół katolicki.
Zaraz wrócimy do tego ciekawego tematu związanego z Kresami i z postaciami pewnie wymagającymi pogłębienia, a zapomnianymi. Mówimy oczywiście w kontekście Kongresu 108 Męczenników zamordowanych w czasie II wojny światowej. Za chwilę wrócimy do tego tematu.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziś w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk gościmy księdza doktora Tadeusza Krachela. Księże profesorze, po agresji sowieckiej na Kresy zaczęły się aresztowania i rabunek mienia. Po 40 dniach Sowieci przekazali Wilno Litwinom. Jak wówczas zmieniała się sytuacja Polaków i Kościoła?
Chciałem tu od razu zaznaczyć, że oddanie Wilna i części Wileńszczyzny Litwinom to była inicjatywa Stalina, a nie Litwinów. No Polacy trochę wiązali z tym pewne nadzieje, że tu będzie inaczej. Natomiast Litwini zbyt szybko chcieli, jak to się mówi, zintegrować tamte tereny. I zaczęły się, powiedzmy, konflikty. Najpierw chcieli usunąć arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego od władzy, a kiedy to nie dało rezultatów, zaczęły się konflikty w kościołach. Więc zorganizowane, że tak powiem, bojówki organizowały konflikty i w katedrze, i w świętym Kazimierzu, i w niektórych innych kościołach. Także w konsekwencji tego nawet arcybiskup zamknął katedrę na pewien czas, ażeby nie było tych nieporozumień i tych gorszących sytuacji. Po zajęciu Wilna przez Litwinów do wielu kościołów wprowadzono język litewski, bo dotąd był tylko w jednym kościele, kościele świętego Mikołaja. Zresztą Litwinów było niedużo, około 1500. A teraz przybywało Litwinów z głębi Litwy, w tym dużo tak zwanych szaulisów, tych radykalnych, którzy właściwie inicjowali zamieszki. Sam Tomasz Węclowa, znany litewski pisarz, ocenił to podejście litewskie do Polaków w tamtym okresie negatywnie, jako błąd.
Jak wiemy, Wilno i Wileńszczyzna przychodziły w czasie II wojny światowej, już o tym mówiliśmy, z rąk do rąk. Nastąpiła kolejna druga okupacja sowiecka, wywózki, przesiedlenia w głąb Związku Sowieckiego, które przecież nie ominęły zarówno wiernych, jak i duchowieństwa. Czy znana jest skala tego zjawiska, tych represji?
To nie jest oszacowane dokładnie. Zresztą widzimy, jak dzisiaj historycy to oceniają. Kiedyś mówiło się nawet o 1,5 miliona wywiezionych na wschód, nie tylko w wywózkach, ale i w tych różnych aresztowaniach, łapankach i tak dalej. Zresztą w czasie od razu pierwszego pobytu w Wilnie Sowietów już według specjalnych list wywieziono ponad 500 obywateli Wilna. Teraz z kolei, gdy chodzi o archidiecezję wileńską, to mam takie dwie relacje arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Jedna z czasów wojny, już po wejściu Niemców na tereny wschodnie, i tam arcybiskup pisze do Rzymu o ponad 100 tysiącach wiernych z mojej archidiecezji, wywiezionych na Sybir i do Kazachstanu. Natomiast w relacji powojennej mamy podaną przez arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego liczbę około 485 tysięcy wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego.
Moglibyśmy mówić również o sytuacji Wilna, Wileńszczyzny, po zajęciu Wilna i Wileńszczyzny przez Niemców w czerwcu 1941 roku, ale ja zapytam się księdza o te przypadki pomocy, jakiej udzielali polscy duchowni Żydom. Wielu z nich zapłaciło za tą najwyższą cenę.
Wilno było miastem wielonarodowościowym z dużym udziałem właśnie obywateli II Rzeczpospolitej narodowości żydowskiej.
Początkowo w mojej martyrologii jest tam chyba ponad 40 kapłanów uwzględnionych, o których pisałem, że byli zaangażowani w pomoc i w ratowanie Żydów. Natomiast już po wydaniu tej książki, przy dokładniejszych badaniach, już mam ponad 80. Z tego 7 księży oddało swoje życie za pomoc Żydom, 3 zostało zaliczonych do sprawiedliwych wśród narodów świata. To jest problem, który należy badać i trzeba powiedzieć, że pierwszą pomocą duchownych Żydom było nawoływanie do tego, ażeby wierni nie próbowali, że tak to określę, rewanżu na Żydach. Bo wiadomo, że wielu Żydów zaangażowało się w strukturach władzy sowieckiej, opowiedzieli się po nowym systemie, po stronie okupanta i stąd to budziło ze strony polskiej różne podejścia. I właśnie nawoływanie z ambon, bardzo dyskretne, że tak powiem, później w rozmowach takich prywatnych. I tu mamy przykłady, powiedzmy, konkretnych księży, jak na przykład księdza Bryksa z Knyszyna, czy księdza Chruściela z parafii Worniany. A później księża, znający dobrze swoją parafię, podsyłali Żydów do zaufanych swoich parafian, którzy przechowywali i nieraz musieli przekazywać w inne miejsca, kiedy byli zagrożeni. I zresztą wielu Polaków zginęło za tę pomoc Żydom, chociażby rodzina Sienkiewiczów. Parafinacza siedmioosobowa zginęła za to, że przechowywało dwie Żydówki w moich stronach we wsi Brzozowo za ukrywanie dwóch Żydów. Zygmunt Sutuła został rozstrzelany na podwórku swego gospodarstwa, chociażby w Wołkowysku. Józef Narewski, który miał piekarnię i kiedy pędzono Żydów obok właśnie jego piekarni, on rzucił Żydom pakunek z pieczywem i za to został zabrany i ślad po nim zaginął. I można by było mnożyć dużo przykładów.
Księże Tadeuszu, bardzo dziękujemy za spotkanie, za rozmowę i życzymy zdrowia i wytrwałości wielu lat w dochodzeniu do tej prawdy.
I życzymy, księże profesorze, dobrych, pięknych świąt.
Dziękuję i również życzę Bożego błogosławieństwa na ten okres, na święta i na całe życie.
Dzisiaj naszym gościem Kresowego Saloniku Radia Gdańsk, przypomnijmy, był ksiądz profesor Tadeusz Krachel. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy za to spotkanie.
I ja dziękuję również.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk.
W miniony wtorek Olga Tokarczuk odebrała Literacką Nagrodę Nobla. Daniel Wojciechowski w naszym kalendarium kresowym przypomni nam m.in. o innych Polakach, laureatach tej prestiżowej nagrody.
Dzień dobry panowie. 9 grudnia 1922 roku pochodzący ze żmudzkiej szlachty Gabriel Narutowicz został wybrany na pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej. Został zastrzelony przez powiązanego z endecją malarza Eligiusza Niewiadomskiego kilka dni później, 16 grudnia 1922 roku. Natomiast 10 grudnia 1980 roku Czesław Miłosz, polski poeta pochodzący z Kowieńszczyzny i związany z Wilnem, odebrał Literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Ta przyznana została 9 października tego samego roku. Także 10 grudnia, ale 75 lat wcześniej, bo w 1905 roku Literacką Nagrodę Nobla odebrał za całokształt twórczości Henryk Sienkiewicz. Natomiast 13 grudnia 1933 roku w Wilnie urodziła się Natasza Zylska, jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek lat 50.
Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Gdyśmy chodzili razem, kochany, wśród złotych liści, wiatru i gwiazd.
15 grudnia 1862 roku można było wybrać się w podróż koleją, ponieważ otwarto warszawsko-petersburską linię kolejową, która połączyła Petersburg, Gatczynę, Ługę, Psków, Dźwińsk, Wilno, Białystok, Łapy i Warszawę. Także 15 grudnia, ale 1939 roku, po przejęciu Wilna od Sowietów, władze litewskie zlikwidowały Uniwersytet Wileński.
Bardzo dziękujemy Danielowi za ten garść jak zwykle ciekawych informacji. A ciekawy jestem, panie Michale, co słychać w przedświątecznym Wilnie? Czy mieszkańców ogarnęła już gorączka zakupów?
Zaraz pańską ciekawość, mam nadzieję, zaspokoi Walendy Wojniło, nasz korespondent z portalu Wilnoteka.lt.
A witam przedświątecznie, jak zwykle prosto z Wilna Walenty Wojniło się klania i już śpieszę zaspokoić ciekawość pana Andrzeja. Co tu u nas na kresach Europy może być słychać? Szał zakupowy jak i wszędzie. Tyle, że jedni kupują w Polsce przez internet, inni wybierają się za Niemen osobiście. Bo nie od dziś wiadomo, że w koronie to i taniej i wybór większy. Ale też coraz bardziej pożądane są prezenty z Wilna wysyłane na zachód, bo zaraz już połowa Litwy będzie na emigracji i nie każdy na święta w rodzinne strony leci. To też śliżyki już masowo pakowane, chociaż kiedyś to tylko domowe się liczyły, i chlebek czarny wileński. Na rynkach kalwaryjskim i pod Galą to i kiędziłki, czy jak ktoś woli, skilondzie dobrze schodzą, i zwykle kiełbasy, polędwiszki suszone, także interes się kręci. Ciekawostki wszelakie to i na świątecznym jarmarku przy choince można kupić, czy to na Placu Katedralnym, czy na Ratuszowym, bo świąteczna atmosfera już w Wilnie na 102. Główną choinkę to okrzyknięto już jedną z najpiękniejszych, jeżeli nie najpiękniejszą w Europie. A skoro już o prezentach mowa, to wiem, że każdy miłośnik Wilna najchętniej pod choinką to jakieś nowej książki o kochanym mieście będzie szukał. Przypomnę, że ostatnio kilka bardzo ciekawych się ukazało i miało swoje prezentacje. Na przykład taka monografia Cmentarz na Roście, historia, sztuka, przyroda, którą to Instytut Polonika razem z litewskimi kolegami wydał i po polsku, i po litewsku. Niby o Roście wiele się pisało i wydawało, ale tu mamy 600 stron bodajże najpełniejszego i najnowszego opracowania. Nie tylko dzieje cmentarza, znane i nieznane historie, nagrobki, zabytki, kaplice, zakątki, które się nie zachowały, ale nawet opis flory tej zabytkowej nekropolii możemy znaleźć w tym wydaniu. Innym, nie mniej unikalnym albumem jest Iškiloji Lietuva, czyli Dostojna Litwa. Pierwsze w tym kraju wydanie historycznych zdjęć stereoskopowych w technologii anaglifowej, umożliwiające oglądanie ich w trójwymiarze. Dainius Juniavičius, znany litewski historyk fotografii, twierdzi, że udało mu się zamieścić w tym albumie około 70% wszystkich zdjęć stereoskopowych wykonanych na Litwie przed 1918 rokiem i 95% zdjęć, które się zachowały, a do trzech wymiarów przestrzeni dodany został także czwarty wymiar czasu. Większość tych zdjęć to oczywiście Wilno i Wileńszczyzna i takie właśnie ożywianie dawnego Wilna w technice anaglifowej może być nie lada atrakcją na święta dla całej rodziny. Tyle na dziś, do usłyszenia za tydzień. Ze słuchaczami Radia Gdańsk żegna się już Walenty Wojnilo.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziękujemy naszemu niestrudzonemu korespondentowi wileńskiemu. Mam nadzieję, panie Michale, że ta gorączka świątecznych przedzakupów go tam nie pochłonęła aż tak bardzo.
Po głosie wydaje się, że nie.
Panie Michale, drodzy państwo, po naszej ubiegłotygodniowej audycji o marszałku Józefie Piłsudskim odezwali się niektórzy nasi stali słuchacze, którzy mieli niedosyt informacji o marszałku.
Myśmy też mieli niedosyt, panie Andrzeju, i dlatego na życzenie państwa powrócimy do mniej znanych faktów z życia marszałka w rozmowie z Wojciechem Markertem z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
To za tydzień. Oczywiście spytamy naszego gościa m.in. o perypetie sercowe marszałka, ale nie tylko. No i drodzy państwo, dziś naszą audycję ilustrowały i ilustrują muzyczne pieśni w wykonaniu zespołu Wileńszczyzna. Wysłuchaliśmy m.in. Matko, nie opuszczaj nas, potem O Panie, któryś jest na niebie, a na zakończenie posłuchamy jeszcze utworu Ojcowizna.
Żegnamy się z państwem i do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w czwartek o
18.30, a żegnamy się z państwem również pozdrowieniami i informacją, że audycję Kresowy Salonik Radia Gdańsk zrealizowała Julia Chorodecka.
Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku.